Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W liście apostolskim Tertio Millenio Adveniente, zapowiadającym obchody roku 2000, święty Jan Paweł II pisał, że już od czasów apostolskich Kościół nieprzerwanie pełni swą misję w łonie powszechnej ludzkiej rodziny. Ale jak zauważa w encyklice Redemptoris Missio, misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. Oznacza to, że misyjne posłannictwo Kościoła mimo 2000 lat jego historii nie zakończyło się, lecz przeciwnie, ono trwa dalej i być może dopiero teraz nabiera dynamizmu, gdyż także w naszych czasach pojawiają się nowe wyzwania, którym Kościół musi sprostać. Misyjność to jest przede wszystkim zadanie kapłanów, którzy, jak pisze papież w cytowanej encyklice o stałej aktualności posłania misyjnego, winni mieć misyjne serce i umysł, powinni być otwarci na potrzeby Kościoła i świata. Kapłaństwo katolickie z istoty swej bowiem jest misyjne. Ilekroć poruszany jest temat misji, to przed oczyma stają trochę naiwne obrazki nędznych mieszkańców Afryki i krajów trzeciego świata, którym katoliccy duchowni i świeccy usiłują pomóc na różne sposoby. Owszem, to także jest element działalności misyjnej Kościoła, bardzo ważny, ale nie istota tego zasadniczego jego posłannictwa. Misyjność Kościoła, w którym kapłani mają szczególny udział, to, mówiąc najprościej, nic innego jak zaangażowanie wszystkich i poszczególnych jego członków na rzecz rozkrzewiania wiary i odnowy życia chrześcijańskiego. To docieranie z Ewangelią niosącą zbawienie do wszystkich ludzi przy zastosowaniu różnorakich środków. Innymi słowy, misyjność to realna troska o rozszerzanie Królestwa Bożego na ziemi. Tak rozumiana misyjność jest wpisana w samą naturę kapłaństwa święceń. I jest to zagadnienie na tyle istotne, że poświęcimy mu nieco więcej uwagi. Podobnie jak każdy chrześcijanin przez chrzest święty, kapłan wchodzi w komunię z trójjedynym Bogiem. Kapłan więc przez sakrament święceń wchodzi w szczególny związek z osobami Trójcy Świętej, jest włączony w dynamikę trynitarną. Przez święcenia znajduje się na przedłużeniu tego posłania zbawczego, który ma swe źródło w Bogu Ojcu, dopełnia się w Synu Bożym i stale aktualizuje w Duchu Świętym. Jeżeli więc kapłaństwo święceń jest misyjne ze swej natury, to domaga się rozwijania specyficznej duchowości, którą za Redemptoris Missio należałoby określić jako duchowość misyjną. A ponieważ życie duchowe powinno być wszczepione w życie każdego prezbitera przez liturgię, modlitwę osobistą, styl życia i praktykowanie cnót chrześcijańskich, które przyczyniają się do owocności działania kapłańskiego, dlatego duchowość misyjną kapłana opiszemy w tych trzech aspektach, mianowicie liturgii, modlitwy i praktykowania cnót. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio zauważa, że istotnym rysem duchowości misyjnej jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem. Natomiast dyrektorium Tota Ecclesia o posłudze i życiu kapłanów Kongregacji do spraw duchowieństwa podaje długą listę praktyk duchowych, dzięki którym aktualizuje się to wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem. Na pierwszym jednak miejscu wymienia się liturgię, gdyż w centrum misyjnie zorientowanej duchowości kapłana znajduje się Eucharystia, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego oraz całej ewangelizacji. Jak ważny jest to element życia duchowego kapłana i jego posługi, świadczy m.in. fakt, że zarówno dyrektorium, jak i inne dokumenty Kościoła poświęcają mu wiele uwagi i podają różne szczegółowe wskazania. Wśród nich podkreśla się wartość codziennego sprawowania ofiary mszy świętej, nawet sine populo, czyli bez udziału wiernych. Msza święta winna stanowić centralny punkt dnia każdego kapłana. W każdej Eucharystii uświęca on Kościół i modli się za całą wspólnotę wierzących, za wszystkie jej potrzeby, a zwłaszcza o rozszerzanie wiary. Każda więc msza święta jest z ludzkiego punktu widzenia małą cegiełką w wielkiej budowli Kościoła, który jest ponadczasowy. Mając jednak na względzie, że jest to ofiara samego Chrystusa, to modlitwa kapłana za Kościół i o wzrost wiary wspólnoty wierzących nabiera nadprzyrodzonej skuteczności. Choćby więc kapłan nigdy w życiu nie wyjechał na misję do Afryki czy Azji, a jedynie gorliwie z wiarą sprawował codzienną mszę świętą, pamiętając o sprawach całego Kościoła, to jak najbardziej spełnia swą misyjną powinność. W duchowości chrześcijańskiej, a tym bardziej kapłańskiej, z liturgią ściśle wiąże się modlitwa. I tak na przykład adoracja Najświętszego Sakramentu stwarza kapłanowi uprzywilejowany klimat modlitwy, zwłaszcza do liturgii godzin. Nie ulega bowiem wątpliwości, że kapłaństwo winno być głęboko powiązane z modlitwą, zakorzenione w modlitwie, jak często podkreślał Jan Paweł II. Modlitwa kapłana powinna być chrystotypiczna co do sposobu i eklezjotypiczna co do treści. To znaczy, ma być skierowana do Chrystusa i ogarniać wszystkie potrzeby całego Kościoła, o czym przypomina encyklika Redemptoris Missio, gdzie czytamy: niech troska Kościoła o całą ludzkość towarzyszy kapłanom podczas modlitwy, a przede wszystkim w czasie ofiary eucharystycznej. Dokumenty Kościoła na temat życia i posługi kapłanów wielokrotnie i w różnych miejscach podejmują kwestię tzw. cnót kapłańskich, które są niezbędne w życiu duszpasterskim i duchowym kapłana. Są one, jak czytamy w Pastores Dabo Vobis, konsekwencją i przejawem radykalizmu ewangelicznego. Wśród nich wymienia się m.in. wiarę, pokorę wobec tajemnicy Boga, miłosierdzie i roztropność. Do tej listy koniecznie trzeba dodać miłość pasterską, która, jak czytamy w dyrektorium, stanowi wewnętrzną i dynamiczną zasadę zdolną do połączenia w jedno licznych i różnorodnych działań prezbitera. Jest ona wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie głowie i pasterzu, i jest to miłość pasterska. Życie duchowe kapłana jest więc zakorzenione w miłości, która odgrywa tu podwójną funkcję. Jest dla niego specyficzną drogą do świętości oraz stanowi autentyczną służbę wiernym w posłudze duszpasterskiej, jak przypomina cytowane dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów. Miłość duszpasterska jest zatem cnotą kardynalną kapłana, z którą wiążą się i z której wypływają inne jego cnoty, zwłaszcza te oparte o rady ewangeliczne, więc czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Świadectwo życia tymi wartościami ma bardzo doniosłe znaczenie ewangelizacyjne, przyciągające do Chrystusa dziewiczego, ubogiego i posłusznego. Na przykład celibat czyli dobrowolny wybór bezżeństwa, który w ostatnim czasie wzbudza tyle emocji, zwłaszcza ze strony środowisk feministycznej, co jest paradoksalne, stanowi ważny element misyjnej duchowości kapłana. Encyklika świętego Pawła VI pod tytułem Sacerdotalis Celibatus z 1967 roku i inne dokumenty Kościoła na temat kapłańskiego celibatu podkreślają ewangeliczną i zarazem ewangelizacyjną jego wartość oraz to, że powinien on być przeżywany jako wyzwalająca nowość, szczególne świadectwo radykalizmu w pójściu za Chrystusem i znak rzeczywistości eschatologicznej. Celibat jest zatem charyzmatem, darem dla Kościoła i nie można go traktować jak obcego elementu nałożonego z zewnątrz na urząd kapłański, ani też jako jedynie dyscyplinarnego wymogu prawa kanonicznego. Przeciwnie, celibat należy przyjąć z miłością na podstawie wolnej i nieustannie odnawianej decyzji jako bezcenny dar Boga, jako bodziec miłości pasterskiej, czytamy u Jana Pawła II w Pastores Dabo Vobis. Jest on bowiem darem z siebie w Chrystusie i z Chrystusem dla Jego Kościoła oraz wyraża służbę kapłana Kościołowi w Panu i z Panem. Jeżeli więc w historii i współcześnie możemy podziwiać dynamizm Kościoła w rozkrzewianiu wiary, to niewątpliwie było i jest to możliwe dzięki charyzmatowi celibatu, czyli tej wierności wyświęconych mężczyzn, którzy całe swoje życie, czas i siły zamiast rodzinie poświęcają szerzeniu Królestwa Chrystusowego. Inną wartością kapłańską o pierwszorzędnym znaczeniu dla misyjności Kościoła jest posłuszeństwo. Jest ono bowiem przeżywane w klimacie stałej dyspozycyjności, a więc pozwala się pochłonąć potrzebom i wymaganiom owczarni, pisze święty papież. Podobnie jak ubóstwo Jezusa ma cel zbawczy, tak samo ubóstwo kapłanów, choć różni się ono od ubóstwa ślubowanego publicznie, znajduje swe uzasadnienie w trosce o duchowe dobro wiernych. Ubóstwo kapłana, na mocy jego sakramentalnego uobecnienia do Chrystusa głowy i pasterza, nabiera ściśle charakteru pastoralnego, uczy Jan Paweł II. Wolność kapłana od przywiązania do dóbr doczesnych czyni go bardziej dyspozycyjnym w służbie głoszenia Ewangelii dosłownie całemu światu.